Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Grybuś. Dzień dobry. A to kolejna odsłona audycji Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Ze mną już mój i państwa dzisiejszy gość, Radek Rak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, cześć.
Niesprzyjające warunki pogodowe dla niektórych, ale skoro będziemy w świetle trochę się dzisiaj grzać i jemu się przyglądać ze sprawą książki Wszystko Jasne, to może nam to trochę przyniesie światłości poszukiwanej. Ty się dobrze czujesz, jak jest taka pogoda?
Piękna pogoda, jest wspaniała pogoda. Ja każdą pogodę lubię.
Lubisz każdą pogodę, każdą absolutnie pogodę. Każdą. Tak. Wietrznie, żaby z nieba, wszystko jest super.
Żab z nieba jeszcze nie widziałem. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe, ale każdą pogodę lubię. Dzisiaj jest super.
No, ale
zimni wiesz, ogrodnicy, no tak jak ma być, wszystko.
No ja nie wiem, ale jednak oczekujemy trochę od maja, żeby nam więcej światła chyba już wpuszczał w życie.
Jeszcze się nie kończy.
Optymizm jest Radka Raka będzie czas, nas dzisiaj prowadził.
Jest taki czas, żeby było jasno i jest taki czas, żeby było nie do końca jasno.
No to tak jak u Dominikanów.
Tak.
To zanim będziemy opowiadać o tym, co u Dominikanów, to ja państwu tylko szybciutko powiem, ale myślę, że słuchacze Radia Kraków Kultura już są doskonale zorientowani, że w zasadzie w ten weekend, czyli przed chwileczką, rozpoczęły się 27 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. One potrwają jeszcze przez kolejny weekend, także można się jeszcze wybrać i cieszyć się z tego, co Małopolski Instytut Kultury nam przygotował. Ale poza tym, że Małopolski Instytut Kultury w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego otwiera nam przeróżne przestrzenie i pokazuje obiekty czy miejsca, do których na co dzień nie możemy przeważnie wejść, a przynajmniej w takiej luźnej atmosferze i z taką dokładką wiedzy, jak w trakcie Małopolskich Dni Dziedzictwa. Ale poza tym daje nam rokrocznie książkę, która dopowiada, opowiada, trochę pokazuje, co mogłoby się wydarzyć, a jakby to mogło wyglądać. Zastanawiam się, jak wprowadzić, bo to jednak fikcja, która daje pewne podwaliny w rzeczywistości. Z tym się rozprawia po raz drugi Radek Rak. I wiesz, że musimy od tego zacząć. Wydaje mi się, że to jest takie oczywiste w przypadku takich książek. Pisanie na zadany temat. Bo trochę tak jest, czy właśnie nie jest?
Ale jeżeli piszesz sama na taki temat, który sobie sama zadajesz,
no nie, właśnie,
to czym
ty masz,
to się różni?
Ty masz zadany temat, ty masz właśnie zadany temat od kogoś z zewnątrz. Chyba, że wcale to tak nie wygląda.
Nie, wcale to tak nie wygląda i wiele z tych opowiadań daje mi dużo radości. Tym bardziej, że teraz znalazły się tam miejsca, z którym się czuję osobiście związany. I to były miejsca, o których mi się trudniej pisało o wiele niż miejsce takie, które odwiedzałem po raz pierwszy. Na przykład klasztor Dominikanów.
Kiedy
przeprowadziłem się tak do Krakowa 10 lat temu w bardzo dziwnych okolicznościach swojego życia.
Ale o których nie będziesz mówił.
Nie będę mówił, bo to są takie okoliczności z rodzaju takich, że są nudne, ale każdy takie okoliczności w życiu będzie miał. Albo ma, albo podobne. I klasztor Dominikanów był dla mnie jedną z takich pierwszych oaz, jednym z takich pierwszych azyli, gdzie poczułem się rzeczywiście u siebie, będąc takim człowiekiem trochę zagubionym. Kraków był największym miastem, w którym do tej pory, jest największym miastem, w którym do tej pory przyszło mi żyć i już się zasiedziałem od 10 lat, więc jakoś się nie wybieram. Jest fajnie, bardzo lubię Kraków, ale wtedy niekoniecznie to miasto lubiłem, niekoniecznie lubiłem to miejsce i właśnie wtedy trafiłem do Dominikanów. Nie należałem do żadnego duszpasterstwa, do żadnej grupy ani nic takiego, ale po prostu dobrze się czułem w tej przestrzeni, dobrze się odnajdywałem. Lubiłem oglądać różne dziwne obrazy na krużgankach, także ten z tymi Dominikanami, którzy niosą swoje odcięte głowy, których dopiero po kilku latach ktoś mi opowiedział, jaka to legenda, więc musiałem sobie wymyślać własne. I to była taka przestrzeń przeze mnie zdeptana.
Oswojona.
Przeze mnie, tak, oswojona. I paradoksalnie o wiele ciężej byłoby mi pisać. Jedyny ciężar, jaki miałem właściwie przy pisaniu książki dla Małopolskiego Instytutu Kultury, to była ograniczona objętość. To z jednej strony jest bardzo dobre, bo jeżeli by mi nie ograniczać objętości, to książka by była 3 razy grubsza.
Nie wiem, co na to mig. Myślę, że cena druku wtedy mogłaby być przeszkodą.
Myślę, że tak mogłoby być. I napisanie 20 tysięcy znaków o miejscu, które było dla mnie ważne i istotne, o jego historii, którą trochę znałem, a której trochę nie znałem, to było rzeczywiście zadanie, no, trudne. Tym bardziej, że to jest takie miejsce, gdzie można by napisać nawet nie opowiadanie, nawet nie powieść, ale cykl powieści. I może wtedy czułbym się jakoś tam bardziej usatysfakcjonowany. Ale były też miejsca, które, o których kompletnie nie wiedziałem. Na przykład kamienica Sperlinga przy ulicy Sławkowskiej 12. To było takie miejsce, które właściwie mijałem i kompletnie sobie nie zaprzątałem głowy jego historią. I właściwie to mi się wydawało, że nawet to jest taka mniej ciekawa kamienica na tle pozostałych, że jakaś taka trochę plomba nowa, takie nie wiadomo co. A okazało się, że tam jest absolutnie fascynująca historia pod tym wszystkim, sięgająca o wiele dalej niż ulica Sławkowska, ale też na tej Sławkowskiej działy się rzeczy ciekawe. I to była akurat przyjemność, też wyzwanie, ale zupełnie innego rodzaju. To znaczy odkryć miejsce na nowo i zobaczyć, co ono do ciebie mówi.
A zaczekaj, Radku, ja cię jeszcze przytrzymam przy tych Dominikanach, zanim pójdziemy dalej. Ponieważ ja pamiętam naszą rozmowę na temat opowiadań ubiegłorocznych i wtedy powiedziałeś, że największym problemem, czy jakąś tam trudnością było napisanie opowiadania dotyczącego Kobierzyna i szpitala tamtejszego, bo mówiłeś, że jakby balansowanie na krawędzi jednak psychologicznych elementów czy choroby, to jakoś ci sprawiało trudność. A teraz, czyli czymś, o czym zakładam, że niewiele wiedziałeś.
Tak, osobiście nie. Osobiście nie. Nic.
Właśnie, a teraz mówisz, że trudnością było miejsce, które właśnie było przez ciebie oswojone. To jak to jest? Bo to są dwie zupełnie przeciwstawne sytuacje. Trochę czysta karta i trochę twoja własna historia.
Tak. Tutaj wydaje mi się, że główną przeszkodą było 20 tysięcy znaków ze spacerem.
Czyli...
To tak. To tutaj był ten problem najgłębiej leżący. I co wybrać z tej historii co będzie rzeczywiście istotne? I czy wplatać swój osobisty jakiś wątek, czy nie? Bo ostatecznie się zdecydowałem, że jednak nie, że wątki nie moje są o wiele ciekawsze od moich. Natomiast gdzieś tam też jest zawarta oczywiście jakaś refleksja, czy jakaś myśl taka, która mi towarzyszyła i towarzyszy, ile ktoś trafiam do Dominikanów. Właśnie.
Powiedz mi, to jest historia ojca Adama Studzińskiego, która się pojawiła w tym opowiadaniu.
Też, tak.
Czy to jest materiał na film?
Z pewnością jest materiał na film. Mnie jest trudno się odnosić do sztuk wizualnych, bo jestem człowiekiem słowa, a to jest zupełnie co innego. To jest z pewnością materiał na książkę, mógłbym powiedzieć. To tak. Niekoniecznie ja miałbym tę książkę pisać, ale ja bym bardzo chętnie taką książkę czytał.
No bo to jest trochę łotrzykowska historia.
Ależ oczywiście.
Prawda?
Tak. I w ogóle, jak oglądałem wszystkie te zdjęcia, które ksiądz Adam wykonywał w czasie kampanii na Bliskim Wschodzie, to miałem wrażenie ogromnej nierealności. I to było pierwsze to, co wydawało mi się, że może odczuwać osoba, zwłaszcza w tamtych czasach, która nagle trafia do miejsca, gdzie rozgrywała się historia, opowieść tak naprawdę dla jego życia najważniejsza, to znaczy do Ziemi Świętej. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz, ja nigdy nie byłem w tamtej części świata, ale kiedy pierwszy raz trafiłem w miejsce, które znałem z mitologii, to było strasznie dziwne doświadczenie.
Dlaczego?
Że ja naprawdę jestem tutaj. Tak, pierwszym takim miejscem, które odwiedziłem, które miało jakikolwiek związek z mitologią, to była Gruzja. I kiedy widziałem, że ja jestem w tej Kolchidzie, to tak było trochę dziwne uczucie. Bardzo. To znaczy miało się wtedy wrażenie, że się wchodzi w ten mit, że to nie jest już tylko jakaś opowieść o kraju, który jest tak daleko, że mógłby być wymyślony, tylko że rzeczywiście wchodzi się w jakąś przestrzeń, która faktycznie istnieje. I ja rozumiem, że wejście dla zakonnika w przestrzeń, która była teatrem dla całej historii zbawienia, to musi być doświadczenie bardzo trudne. To znaczy bardzo osobliwe. Dla mnie też ono by takie było, dlatego też się nie wybieram w tamtą część świata, nie tylko ze względu jakichś niepokojów takich czy innych, ale dlatego, że mogłoby No, zastanawiam się, co ja mógłbym poczuć właściwie w takim miejscu i prawdopodobnie przeszkadzałoby mi to, że jest pełno ludzi wszędzie.
No ale nie masz takiego, nie masz w sobie takiego, takiej żyłki czy takiego sznytu odkrywcy właśnie, żeby się zderzyć, przekonać, zobaczyć, jak ty sam będziesz reagował na to miejsce. No bo jak rozumiem, doświadczenie gruzińskie przyniosło ci przyjemność.
Tak, oczywiście, ogromną przyjemność. Bardzo smaczne jedzenie było.
To, czyli było smacznie.
Tak, było smacznie.
No dobrze, nie będę...
Bardzo lubię jeść.
Słuchaj, no ja niekoniecznie, ale nie będziemy się przyznawać dalej do tego. Wiesz, zatrzymuję się na tych Dominikanach, bo to jest dla mnie taka przestrzeń, która wciąż wydaje mi się ma taką opowieść niezwykle tajemniczą. W ogóle, kiedy patrzymy na zgromadzenia, które mają swoje sekrety, które mają przestrzenie, do których faktycznie nie wchodzimy, które nam się kojarzą z miejscem albo zadumy, albo modlitwy. Jednak ten rodzaj zamkniętych drzwi, a do tego, jeżeli dołożymy sobie jeszcze historię, jak w przypadku Dominikanów, która sięga 1222 roku, to myślę sobie, że stoimy przed zagadką. Jakby koncentrujemy się ewentualnie na doświadczeniu mszy, czy uczestnictwa w jakimś spotkaniu, ewentualnie zwiedzania. No i co dalej? Czy ty, wchodząc w tę przestrzeń, musiałeś sobie w głowie na przykład przełączyć chociażby swoje osobiste doświadczenia i uruchomić w sobie zupełnie inny rodzaj ciekawości?
Mnie nie wpuszczono w jakieś takie miejsca, które są niedostępne dla osób świeckich. Ja nawet nie oczekuję, żeby mnie tam
wpuszczano. Żeby tak było.
Tak, tak, bo to jest dobre, że są takie przestrzenie, które są zamknięte, gdzie nikt inny. Ja nie mówię tutaj wyłącznie w kontekście sakralnym, tylko w ogóle.
W ogóle.
Że są takie przestrzenie, które powinny być wyłączone i nie powinniśmy tam zaglądać, jeżeli nie jesteśmy do tego w jakiś sposób uprawnieni czy upoważnieni. I to jest w porządku. Więc w żadne, czy za klauzurę, czy nigdzie nie trafiłem. Trafiłem w miejsca, które znałem doskonale, w których byłem pewnie setki razy.
Ale musiałeś coś usłyszeć nowego?
Tak, usłyszałem dużo takich rzeczy, o których kompletnie nie miałem pojęcia, czy historii jakiegoś szczegółu, czy jakiegoś elementu, na który kompletnie nie zwracałem uwagi. Albo to, że w pewnym momencie... Ta historia blisko 800-letnia zaczyna się układać w jakąś większą całość. Albo to, że niektóre rzeczy są tylko domniemane. Albo to, że tak naprawdę, jak oczywiście większość budynków w Starym Mieście, klasztor był przebudowywany, nadbudowywany, a najbardziej mnie ujmowała na przykład celowa archaizacja. Na przykład w tym korytarzu, w tym przeciągu, w atrium, którym możemy wejść do Muzeum Dominikanów, to też on został celowo przebudowany. On został zbudowany tak, żeby wyglądał jako na starszy element niż jest. Więc dla nas oczywiście ta perspektywa dawności, czy coś było w XV wieku budowane tak, żeby wyglądało na XIII, to jest...
No nieuchwytne.
Tak, i to jest tak taka studnia historii, że my zaglądamy i nie widzimy tam wiele oprócz ciemności i pająków. Ale to też świadczy o tym, że to, co jest dawne, to, co ma jakiś archaiczny urok, od zawsze nas pociągało. I to nie jest jakiś wymysł dzisiejszy, że skończyła nam się kultura i skończyła nam się historia, więc na siłę sięgamy do dawnych wzorców i je przekształcamy i to już jest tyle i to już jest koniec. Tylko, że to jest zjawisko, które sięgało o wiele dawniejszych czasów. I podejrzewam, że takie rzeczy, które my sobie teraz mówimy, to mogli rozmawiać zakonnicy w wieku XV dokładnie te same argumenty wysuwając.
Najpewniej tak.
Najpewniej tak.
Zresztą tak sobie nawet myślę, skoro już jesteśmy przy zakonnikach czy przy braciach. No z drugiej strony, jak przeczytasz imię Róży i ten filozoficzny spór, który tak naprawdę tam się wyrzuca przecież na pierwszy plan, czyli nauki i wiary i tego, co jest empiryczne, a co dopowiedziane lub niedopowiedziane, no to czy nie prowadzimy takich samych dyskusji teraz tak naprawdę? Myślę, że wciąż, prawda?
Oczywiście, że tak. I potem dostajesz 20 tysięcy
znaków. No i co masz z tym zrobić, prawda? Nie wiem, czy to jakiś apel, bo tak narzekasz może.
Mam nadzieję, że nie zostanie to odczytane, że się nadmiernie skarżę. Ja tylko mówię, że takie mam po prostu osobiste odczucia. Ja wiem, że opowiadanie się pisze zupełnie inaczej niż powieści. Opowiadanie jest trudną formą. Nie można napisać opowiadania jako konspektu do powieści. A to jest ogromna pokusa, jeżeli myślisz powieścią, tak jak wydaje mi się, że ja myślę powieścią.
I nie krótką w twoim przypadku.
Ale i nie najdłuższą.
No dobrze, ale jakbyśmy tak agle, bo teraz o niej myślę, wrzucili w jeden worek jednego tomu, no to trochę by nam się nazbierało.
To by wyszła standardowa anglosaska powieść fantastyczna i z jakiejś przyczyny, jeżeli autor ma anglosaskie nazwisko, to może takie książki pisać, a w Polsce kręcą nosem, że długie. Ja to ogólnie lubię długie książki.
Lubisz?
Uwielbiam. Uwielbiam się zanurzyć i tak siedzieć w powieści i czytać długo. Mm-hmm. Ludukaja czytałem 2 lata, bo bez przerwy doczytywałem różne rzeczy, których nie rozumiałem. I to była wspaniała przygoda literacka. Józefa i jego braci Tomasza Manna czytałem 3,5 roku i w tym czasie się stałem zupełnie innym człowiekiem. Nie dlatego, że przeczytałem taką książkę, tylko dlatego, że dużo mi się wydarzyło w życiu w międzyczasie. I pod koniec Józefa Tomasz Mann pisze taki bardzo wzruszający fragment, który jest długi, bo jest manowski i go nie zacytuję z pamięci, ale chodzi o to, no, że od początku naszej historii minęło 27 lat i Józef się postarzał o 27 lat. Autor pisał tę książkę o 7 lat, więc postarzał się o 7 lat i jest innym człowiekiem, a książka jest długa, więc czytelnik też ją pewnie czytał długo i też pewnie jest kimś innym. I to jest prawda i to jest sens czytania powieści, że my w tym dziele istniejemy, że ono w nas żyje, że my tam jesteśmy. I ponieważ ja pracuję zawsze na jakichś takich długich dystansach, bardzo lubię pracę na długich dystansach, lubię jak coś trwa, dojrzewa, to jest to zupełnie coś innego niż pisanie krótkiej formy. To a tak tutaj mam wrażenie, że przychodzę z zewnątrz. Mm-hmm. Tutaj udało mi się trochę, czy nawet troszkę na prośbę Joasi Nowostawskiej z Małopolskiego Instytutu Kultury. Znaczy dostałem zielone światło, żeby niektóre te opowiadania połączyć w dłuższą historię.
No
nie w powieść,
udało.
Ale takie teksty, które się przepletają, jeden wynika z drugiego i które mają mimo wszystko jakąś fabułę ciągłą. To znaczy można przeczytać każdy z nich i mieć przeczytany jeden, ale jeżeli się przeczyta wszystkie 4, to one się układają w jakąś całość trochę większą. I to był, powiedzmy, taki dla mnie element bardziej komfortowy, ale pomyślałem, że skoro mam pisać opowiadania, to ja też się z taką formą zmierzę właśnie. W ubiegłym roku się ukazała bardzo fajna książka Macieja Miłkowskiego pod tytułem Anatomia opowiadania. I Miłkowski mi opowiadał o tekstach w tej książce, oczywiście nie, że osobiście mi cokolwiek opowiadał, bo go nie znam. Opowiadał mi o tekstach, które dobrze znam. I o tych, które kompletnie nie znam. Nawet nie wiedziałem, że tacy autorzy istnieją. W taki sposób, że zupełnie to wywraca moje patrzenie na to, czym opowiadanie jest. I że to nie jest po prostu krótka powieść, czy to nie jest jakiś wyimek z powieści, tylko jak wiele można tak krótkim tekstem opowiedzieć. Więc ta książka Miłkowskiego wydaje mi się, że w duży sposób wpłynęła na to, jak napisałem niektóre z tych tekstów, które potem się znalazły w antologii Wszystko Jasne.
Ja państwu też dopowiem, że Maciej Miłkowski, poza tym, że popełnił powieść, popełnił też zbiór opowiadań wydany przez wydawnictwo Nisza Trzeci Dzień Świąt. Więc jeżeli są państwo ciekawi, jak autor, który omawia opowiadania, tak jak Radek powiedział, jak pisze opowiadania, bo ja bardzo ten zbiór lubię, więc mogę państwu podrzucić do ewentualnych poszukiwań.
To przeczytam.
Jest mało radosny, ale czyta się naprawdę znakomicie. Wróćmy. Powiedziałeś o zdjęciach ojca Studzińskiego. Powiedziałeś również, że nie jesteś osobą myślącą sztukami wizualnymi, a jednak w fotografii bardzo dużo dostrzegłeś, uważam, na kartach swoich opowiadań. A przynajmniej pozwoliłeś sobie na to, żeby ona niejako podpowiadała, co może się wydarzyć, kiedy coś na fotografiach zobaczymy. Trochę mistyczne te zdjęcia się nam tutaj pojawiły. Tak rzucam i czekam, co Radek z tym zrobi.
Po pierwsze, ja mam 2 lewe ręce do fotografii, ale moja żona ma 2 prawe. I często pokazuje mi, wykonując zdjęcia, takie rzeczy, na które ja kompletnie nie zwróciłbym uwagi. To nawet nie chodzi o jakieś takie typowo techniczne rzeczy, że popatrz, tutaj jest tak wyfokusowane, a tutaj jest tak i pokazuje mi 2 zdjęcia, które są dla mnie kompletnie identyczne. I nie widzę pomiędzy nimi żadnej różnicy. naprawdę żadnej. I tylko to, co można za pomocą zdjęcia powiedzieć, a czego nie można powiedzieć w inny sposób. Oczywiście tutaj zdjęcia pojawiają się w kilku opowiadaniach, dlatego że bohaterką tej takiej dłuższej historii jest Klementyna Zubrzycka-Bączkowska. To była farmaceutka z Limanowej, pochodząca z bardzo interesującej rodziny. To była rodzina, jej ojciec był również farmaceutą, ale był przez wiele lat burmistrzem Limanowej i wykształcił wszystkie
mnóstwo,
swoje...
Mnóstwo lat, trzeba dodać.
O, tak, już nie pokuszę się, żeby powiedzieć dokładnie ile, ale 20 ponad, tak mi się wydaje. Tak dłużej niż Majchrowski chyba u nas.
Też mi się tak właśnie wydaje, że sporo.
I wykształcił wszystkie swoje córki wtedy, kiedy nie było to tak, rzeczą tak bardzo oczywistą, bo to był początek XX wieku.
Więc trochę fanaberia.
Tak, i jej siostra to była tak naprawdę, to był jeden z pierwszych absolwentek Uniwersytetu Jagiellońskiego. I już samo to, że Klementyna zajmowała się amatorsko fotografią, te jej zdjęcia są urocze. One technicznie może rzeczywiście są tam niedopracowane i pewnie moja żona by kręciła nosem na to czy na tamto, ale to, w jaki sposób one są skomponowane, w jaki sposób pokazują nawet nie to, co my zwykle rozumiemy jako fotografię, to znaczy jakiś wyimek, jakaś chwila uchwycona przypadkiem, tylko one często są jakieś skomponowane i są skomponowane tak, żeby były zabawne i żeby były śmieszne. I pokazuje siebie, czy swoją guwernantkę, czy swojej siostry w bardzo jakichś takich niecodziennych strojach, w niecodziennych historiach. Zdjęcia są pozowane, są, mają taką, mają swoją manierę, ale nie absolutnie w złym znaczeniu tego słowa, tylko taką, która sprawia, że one są ciekawe. I na tych zdjęciach też strasznie mi się podobało, że jej ojciec Walerian Zubrzycki, taki twardy pan z dużymi wąsami i z groźnym wzrokiem, bo jak się ma tyle córek, to na pewno trzeba groźnie patrzeć i na pewno trzeba być groźnym mężczyzną.
A gdyby miał dużo synów, to by tak groźnie nie patrzył, wiesz co?
Nie
wiem. Źle to zabrzmiało, Radek, muszę cię tutaj...
Jesteśmy na przełomie XIX i XX wieku i ten Zubrzycki ma zawsze taką minę srogą, bardzo, bardzo groźną. Jest jedno zdjęcie, na którym on się uśmiecha i to jest zdjęcie, na którym trzyma na kolanach swojego pieska Holmesa. I to mi bardzo dużo o nim powiedziało jako o człowieku i go bardzo polubiłem.
Co ci powiedziało? No.
I go bardzo polubiłem, że jest, że tutaj na tym zdjęciu, gdzie Zubrzycki ma Holmesa na kolanach, czyli psa rasy dowolnej.
Wspólnej wszystkiej.
Tak. To jest ten moment, kiedy on wreszcie nie musi być tym twardym burmistrzem, który odpowiada za miasto, tylko może się rzeczywiście pocieszyć wszystkim i ma minę równie rozradowaną jak ten pies i widać wtedy ciepło bijące od niego. To jest zupełnie inny człowiek. Znaczy tutaj mam wrażenie, że my tego prawdziwego Zubrzyckiego widzimy. I który też na niektórych zdjęciach Klementyny wydaje się, że tak jest na zasadzie, że tatku, chodź, zrobimy zdjęcie.
O Boże.
O Boże.
Znowu.
Znowu. Dobra. Rób szybko. Mina Zubrzyckiego pod tytułem Rób szybko. To jest dominująca mina na tych zdjęciach. I no więc Klementyna wydała mi się też ciekawą bohaterką z racji tego, że na przykład jeździła motorem. Zresztą to, że motor się psuje, to też jest jeden z elementów napędowych jednego z opowiadań. Mm-hmm. Potem jeździła samochodem, co też przecież w latach 20. XX wieku nie było tak rzeczą tak oczywistą, że kobieta jeździ samochodem. A też bardzo mnie ujęło, że na przykład na bloczkach receptowych, które można sobie zobaczyć Muzeum w Limanowej, no to Zubrzycka podpisuje się Mra. Klementyna Zubrzycka-Mączkowska, a na szyldzie jest MGR z kropką. I to cały czas nam uświadamia, że ta dyskusja o feminatywach to jest rzecz, która naprawdę ma bardzo głęboką tradycję. Bardzo głęboką, prawdopodobnie te formy nie były w taki sposób nazywane. Nie wiem, wydaje mi się, że nie.
Bo nie ale było one były takiej cały potrzeby. Czas... Bo no po tak, prostu ale, były.
No tak, ale nikogo nie raziło, że Zubrzycka jest magistrą.
Mhm. No właśnie.
No nie? I to było takie bardzo też ciekawe, jak wiele narracji tych, które nas otaczają dzisiaj, jak wiele dyskusji, które my toczymy między sobą i to często, jeżeli wejdziemy w jakieś media, nieopatrznie wejdziemy w jakieś media społecznościowe i dzieją się tam rzeczy straszne, także staram się tego nie robić, chyba że muszę, to są tak naprawdę dyskusje, które zostały już dawno temu stoczone i nierozstrzygnięte i one będą cały czas toczone i nierozstrzygane. Co najwyżej zmienią się sposoby nazywania tego i pewnych zjawisk i sposoby komunikacji, ale ta rozmowa jest cały czas tą samą rozmową. Mhm. I to jest ta sama rozmowa, którą toczą zakonnicy w XV wieku prawdopodobnie, krytykując tę celową archaizację, a innym się bardzo podoba. I to jest ta rozmowa o żeńskich formach, którą mamy dzisiaj, która jest starą rozmową.
Także dyskutowaniu proszę Państwa, nic rzeczy, nowego. No.
Nic nowego, absolutnie nic nowego nie ma. I to jest bardzo dobre i mi też się to podoba, bo to jest bardzo uspokajające. Kiedy patrzymy na swoje życie i to, jak ono się toczy.
Muszę ci powiedzieć też, że bardzo umiejętnie, i to jest chyba pochwała, tak mi się wydaje, też z Asią Nowostawską o tym rozmawiałyśmy, wprowadzasz, może nie wprowadzasz w błąd, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest fikcja, ale fikcja, która w twoim wykonaniu czasami się tak urealnia, albo jest tak prawdopodobna, że ja byłam skłonna uwierzyć, że ty, słuchaj, masz jakieś pamiętniki na przykład z Ubrzyckiej i na przykład ta sytuacja, w której ona ma się nie przejmować plotkami, bo przecież w jej domu wszyscy jej powtarzali, że nie należy zaogniać plotek, ale nie należy się przede wszystkim nimi zupełnie przejmować. W związku z tym ona po prostu idzie po swoje, jakoś tam konsekwentnie prowadząc swoje życie. No i zwróciłam się do Asi podczas jednej z rozmów i mówię, słuchaj, ale to jest wymysł Radka, czy po prostu one tak były wychowane? I Asia na mnie popatrzyła z takim. Mówi, nie, to jednak chyba inwencja Radka. I pomyślałam sobie, że to jest chyba umiejętność, żeby w taki sposób nam opowiadać, no bo przecież mamy wątki, które są magiczne w twoich opowiadaniach. A jednak ja miałam cały czas wrażenie, że opowiadasz historię, która absolutnie mogła się wydarzyć. Tłumacz się, Radku, po prostu. Tłumacz się z tego, jak ty nas myślałeś.
To, co fabularnie spina te cztery opowiadania, które układają się w większą powieść, to jest oczywiście rzecz, która jest kompletnie wymyślona i która jest ukłonem w stronę przede wszystkim twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta.
Który tu też się pojawia. Który też się pojawia.
Oraz innych jego poprzedników i następców. Ja szczerze mówiąc, wielkim miłośnikiem twórczości Lovecrafta nie jestem, ale to jest taki twórca, który za mną idzie od bardzo wielu lat i gdzieś go bez przerwy spotykam na swojej drodze. Więc już się chyba trochę zaprzyjaźniliśmy ze sobą. Tak jak Klementyna Zubrzycka szła za mną cały czas w ciągu ostatnich kilku miesięcy i co więcej dowiedziałem się o niej niedługo przedtem, jak otrzymałem propozycję pisania antologii dla Małopolskiego
Instytutu. Przez książkę twojego kolegi, czy ja dobrze pamiętam? Nie. Jak się dowiedziałeś o Zubrzyckiej?
O Zubrzyckiej się dowiedziałem, bo zaproponowano mi napisanie opowiadania dla Muzeum Fotografii, do antologii, która się ukaże nakładem wydawnictwa Czarne już niebawem w najbliższych dniach. No i wybrałem się do Muzeum Fotografii oczywiście i tam miałem się zajmować czymś innym, a nie Zubrzycką zupełnie, ale jakoś tak wyszło, że wyszedłem z tą osobą i tak już zostało i potem się nagle okazało, że z Miku mamy pojechać do Limanowej i Joasia Nowostawska mi tłumaczy, no, że kto to była Klementyna Zubrzycka, a powiedziałem, że my się już dobrze znamy.
Była zaskoczona?
Tak. A potem jeszcze do czegoś innego było mi potrzebne zdjęcie pana z pieskiem. I przeczesując też archiwa Muzeum Fotografii, internetowe zasoby, trafiłem na zdjęcie Waleriana z Holmesem, jeszcze nie wiedząc kompletnie, że to jest Walerian i że to jest Holmes. I stwierdziłem, że to jest tak, to jest to zdjęcie, którego potrzebuję. Potrzebowałem starszego pana z wąsami, z pieskiem. I pomyślałem, że to jest dokładnie tak. A potem się okazało, że to rzeczywiście jest zdjęcie autorstwa Klementyny, przedstawiające jej ojca, jej psa. No więc to jest taka relacja trochę osobliwa. Mm-hmm. Ale mam nadzieję, że jeszcze kilka razy trafię na jej tropy. Jest kilka takich osób i kilka takich tematów, na które się natykam z jakiejś przyczyny ciągle.
A powiesz jeszcze, kto to jest? Czy to jest jakaś tajemnica twoja?
Kto inny? To oprócz Lovecrafta i Klementyny? No oprócz Lovecrafta i Klementyny, to jeszcze się natykały na Arian. Bardzo często. Mhm. Ale może to dlatego, że geograficznie dużo rzeczy, które piszę, to są jednak rzeczy tutaj. Mhm. Z miejsca, gdzie mieszkam, z Małopolski. To znaczy nie mam na myśli tych Arian z III wieku, tylko braci polskich. Mhm. I te ariańskie ślady, ile razy zwiedzam, czy jakiś obiekt w Dolinie Dunajca na przykład, czy czytam jakąś książkę historyczną, czy szukam jakiejś informacji, to gdzieś oni mi wychodzą.
Wychodzą, czy cię prześladują, słuchaj?
Nie, nie prześladują, wychodzą. Ja mam do nich stosunek taki, że wyrażam uprzejme zainteresowanie. Oni bez przerwy gdzieś się pojawiają. Nawet w ubiegłym roku, kiedy pisałem opowiadanie dla Miku o Janie Wnęku, o chłopskim twórcy ludowym z Odporyszowa pod Tarnowem, to też się okazało, że od Poryszów był wsią, którą założyli Arianie, gdzie ich obecność była bardzo... Od Poryszów został założony jeszcze wcześniej oczywiście przepraszam, to jest mój błąd. I prawdopodobnie maczał w tym palce zbyt Kozmelsztyna, czyli też Husyta, czyli też mamy tutaj alternatywny nurt religijny w południowej Polsce. Ale obecność Arian i Kalwinów potem w Odporyszowie, czy w Żabnie, no to była obecność bardzo silna i bardzo silnie zaznaczona. I to też był temat, kompletnie się ich tam nie spodziewałem. Oni tak przyszli jak hiszpańska inkwizycja trochę do mnie. I bez przerwy mnie zaskakują i się pojawiają. I właściwie trudno mi powiedzieć, kto tam jeszcze. W ubiegłym roku miałem ogromną przyjemność, wracając do Lovecrafta, wziąć udział w rezydencji literackiej w Quebecu, w Kanadzie. I tam okazało się, kiedy już byłem na miejscu, że Lovecraft napisał przewodnik po Quebecu, taki stylizowany, taką koturnową, archaiczną angielszczyzną, napisany po lovecraftowsku, z punktu widzenia wiernego, poddanego króla Anglii. Trochę tak, jakbyśmy napisali przewodnik po Krakowie, taki CK przewodnik. No nie? I to podważyło po pierwsze to, co mi się zawsze wydawało, że Borges mówił słusznie o Lovecrafcie, to znaczy, że Lovecraft był nieświadomym parodystą po ego. Wydaje mi się, że on absolutnie świadomie wszystko robił i że ta jego twórczość jest dziwna i antykwaryczna, dlatego że on tak chciał. I gdyby chciał inaczej, to by po prostu napisał inaczej i tyle. Przynajmniej jako dojrzały twórca, już autor bardzo wielu opowiadań. I w tym Quebecu spotkałem Lovecrafta, właściwie nie chcąc go spotykać, a potem się okazało, ten przewodnik był trudno dostępny. Mi go podesłał w ogóle znajomy z Polski, a nie z Quebecu, w formie pliku. Adam Wieczorek, który jest jedną z takich najważniejszych osób zajmującym się Lovecraftem w Polsce.
Czyli po prostu on wiedział, co ci wysłać na
stypendium. Oczywiście, że wiedział, co mi wysłać.
Na rezydencję.
Tak. I kiedy w Quebecu trafiłem do jakiegoś antykwariatu, to na samej górze, na najwyższym piętrze, znalazłem kapliczkę opisaną po Cthulhowemu z jakimiś dziwnymi mackami, potworami z mackami, oczywiście sztucznymi, nieprawdziwymi, i podpisane, że to są jakieś relikty z jakiegoś ludu Inuitów, który nigdy nie istniał. I wielkie zdjęcie Lovecrafta ze świecznikami wokół i w ogóle. Także gdyby państwo byli kiedykolwiek w Quebecu przy ulicy Świętego Karola, na najwyższym piętrze antykwariatu, który się tam znajduje, jest taki zakątek poświęcony Lovecraftowi. No więc to też jest taki człowiek, na którego trafiam dość regularnie w bardzo okolicznościach osobliwych, i też pomyślałem, że nie byłoby to nic złego, gdybym do tej lovecraftowskiej mitologii dorzucił swój własny tekst, i to jest on, kończąc ten przydługi wywód.
Nie będę wchodzić w szczegóły, chociaż powinnam jeszcze liznąć chociaż Bibliotekę Jagiellońską, jeżeli już jesteśmy przy tej historii, ale myślę sobie, że może państwo więcej będą mieli przyjemności czytając. Poza tym też mieliśmy przyjemność między innymi z Radkiem, ale byliśmy we czwórkę na podejście na schodach w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej rozmawiać, więc być może pewne tajemnicze schody i to, co się dzieje w przeróżnych miejscach Biblioteki Jagiellońskiej. Będą Państwo zresztą mogli oglądać właśnie w przyszłym tygodniu, więc może to zostawię. Ale jest jeszcze opowiadanie, które ja bardzo lubię i do którego chciałabym jakoś jeszcze nawiązać, bo ono jest odseparowane od historii, którą gdzieś tutaj liznęliśmy. A mianowicie ta kamienica Sperlinga, już wspomniana przez ciebie. I to jest znowu ten element, o którym powiedziałeś podczas spotkania właśnie w Bibliotece Jagiellońskiej, że no to malarstwo to tak niekoniecznie dla ciebie i co z tym zrobić?
Tak, co z tym zrobić? To znaczy, historia kamienicy Sperlingu wiąże się z osobą oczywiście Józefa Sperlinga, który był tej kamienicy właścicielem i tam mieszkał przez czas raczej krótszy niż dłuższy, ale przede wszystkim z jego żoną, Marii Sperling, z którą wyjechał do Francji, kiedy jeszcze w latach 20. i osiadł w Nicei. Oboje byli osobami żydowskiego pochodzenia i potem na skutek bardzo wielu różnych przyczyn do Polski już nie wrócili, nie na stałe. Józef chyba nigdy, a Maria odwiedzała po wojnie kilkukrotnie Polskę, ale już tutaj nie mieszkała. Cały czas, resztę życia spędziła we Francji. Potem związała się też po śmierci Józefa Sperlinga z Józefem Jaremą, też awangardowym artystą, nie tylko malarzem.
Założycielem legendarnego teatru Cricot.
Tak. Więc to było środowisko, które wiedziałem, że takie osoby były, ale czy ja miałem z nimi jakiś emocjonalny związek? Nie. Czy ja byłbym w stanie powiedzieć, że ja rozumiem ich sztukę? Nie. Musiał przyjść ktoś z dodatkowym komentarzem, kto mi powiedział, co ja tam widzę. Jak mi powiedział, co ja tam widzę, to ja dalej nie za wiele widziałem. Ja się przyznaję do swojej ignorancji, jeżeli idzie o sztukę niefiguratywną, o sztukę nowoczesną, o malarstwo.
A czemu nazywasz to ignorancją? Ja bardzo nie lubię tego słowa w kontekście sztuki.
Bo mi to wprost tak powiedziano, więc tak tego się trzymam i przytaknąłem, że tak, owszem, jestem.
Że przyjmujesz to określenie na klatę.
Tak, oczywiście przyjmuję. Więc co ja mam napisać tak naprawdę o tym? Czy ja napiszę o ludziach, których historia tak naprawdę jest tajemnicza? Poza tym to też jest osobista historia osób, które do tej pory istnieją i nie chciałem w tę historię również wchodzić z butami. Pisząc tylko to, co mi opowiedziano, a nie będąc nadmiernie dociekliwym
A nie chciałeś być dociekliwy, czy raczej to była kwestia tego, że w taki sposób rozmawiałeś? No bo mamy wnuka tak. Sperlingów, który też jest artystą, jest architektem, ale jest też fotografem i wciąż zawiaduje kamienicą. No i też mamy sporo, zdaje się, na temat Józefa Jaremy, natomiast wciąż funkcjonują meble od Sperlinga, tak to nazwijmy. W związku z tym, co było przeszkodą? Miłość, związek, który się kojarzy z intymnością, jeden, później drugi?
Nie, po prostu to, że mi nie opowiedziano niektórych rzeczy, a ja jestem osobą, która przyjmuje tyle, ile się mi powie. Mhm. Też, jeżeli chcę coś opowiadać komuś, to opowiadam tyle, ile chcę. I jeżeli chcę o czymś napisać, to tyle, ile chcę, tyle, ile uważam za stosowne. I gdyby ktoś chciał dopytywać o coś więcej, to uważam, że byłoby to bardzo niegrzeczne. A bycie niegrzecznym to jest taka rzecz, której ja nigdy nie chciałbym komuś zrobić, żeby ktoś się czuł niekomfortowo w moim towarzystwie. To już i tak jest duży zaszczyt i duża przyjemność, że ktoś mnie zaprasza do swojego domu czy do miejsca swojej pracy, tak jak do kamienicy przy ulicy Sławkowskiej. To jest trochę tak, jakbym ja kogoś zaprosił do swojego domu, prawda? Jeżeli kogoś nie znam dobrze, ja bardzo lubię zapraszać ludzi do swojego domu, ale jeżeli kogoś nie znam dobrze, to się umawiam na zupełnie innym terenie, neutralnym. I dlatego też podziwiam osoby, które jednak decydują się pokazać miejsca, gdzie mieszkają, czy miejsca, gdzie pracują, czy takie, z którymi są związane historie ich albo ich rodzin, po to, żeby je udostępniać zwiedzającym w ramach Dni Dziedzictwa. A ponieważ nie można opowiedzieć historii Marii Sperling bez odniesienia do jej sztuki, to w pewnym momencie trafiłem w jednym z jej albumów jest wypowiedź Marii, która mówi, że dla niej najistotniejszym było poszukiwanie barwy. I to był taki punkt zaczepienia. No to dobrze, to gdzie ja będę tej barwy szukał? To, że ja zrobię opowiadanie o barwie, o świetle, jak się barwa zmienia. A poza tym pierwszy raz miałem, kiedy sobie... Pierwszy raz byłem w kamienicy Sperlingu, kiedy tam była ładna pogoda, ale potem kilkukrotnie jeszcze przechodziłem w tamtej okolicy i bardzo mi się podobało po deszczu, kiedy wszystko się odbija na ulicy Sławkowskiej, kiedy wszystko jest wilgotne i jest pełno światła. O odpowiedniej godzinie dnia, kiedy tam rzeczywiście do tego ciemnego wąwozu, czy do tych ciemnych wąwozów krakowskich ulic Starego Miasta i nie tylko Starego Miasta, tylko przyległych również też okolic, kiedy zaczyna wpadać światło i w jaki sposób to zmienia w ogóle, w jaki sposób te miejsca zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego ja bardzo lubię taką pogodę, jak jest teraz, bo jeżeli nam wyjdzie słońce, to znowu wszystko będzie roziskrzone i rozświetlone. Ja bardzo lubię światło po deszczu.
Ale musi to słońce wyjść, nie chcę cię martwić, wiesz. Może być tak, że ono się wcale dzisiaj nie pojawi i wiesz, nie pojawi, i nic się z tego twojego rozświetlenia.
Ale to jest bardzo piękne, no bo to jest bardzo piękne w tym to, że idziemy gdzieś z myślą, że będziemy oglądać rozświetloną ulicę po deszczu i tego wcale nie ma, a napotykamy to przypadkiem, wtedy, kiedy się kompletnie nie spodziewamy, że nas taka przyjemność...
Nie wygram z optymizmem Radka Raka. Patrzę na Wojtka Gruszkę z jakąś chęcią porozumienia, ale niestety nie, też nie dostrzegam. Po prostu dobrze, trzymajmy się optymizmu. Radku, będę nas ściągać do puenty, bo my oczywiście gadamy i właśnie się zorientowałam, jak długo gadamy, ale mamy nadzieję, że państwo też z nami gadają, przynajmniej w głowie i trochę po cichu. Proszę cię tylko o jedno. Zamknij kamienicę Sperlinga, żeby miała czyste sumienie, bo światło to jest jedno. Barwa, o której powiedziałeś, którą niejako analizujesz przez zmiany również w życiu Marii Sperling, przynajmniej jakoś dopowiadając, kiedy ona odnajdywała swoją barwę, rozkwitała i czy potrzeba jej było wyjazdu do innego miasta niż Kraków, do innego miejsca i państwa, żeby tym światłem się bawić. Ale czy był jakiś element na przykład architektoniczny, który cię trochę na dłużej zatrzymał przy kamienicy Sperlinga?
Samo to, że ta kamienica nie pasuje do otoczenia. Oczywiście, jeżeli idziemy ulicami Starego Krakowa i się skupiamy tylko na tym, co jest na parterze i nasz wzrok nie błądzi nigdzie w górze, to my tego nawet nie zauważymy, że to jest budynek, który ma ewidentnie inną historię. On był potem jeszcze przebudowywany po wojnie, ale on od początku był budynkiem nowoczesnym.
Ja bardzo cierpię, wiesz, że nie pozwolono jednak na realizację tego pierwszego planu.
Tak, tego pierwszego planu, który był spektakularny, który był w ogóle takim prawdziwym szklanym domem. No, no pewnie wiele osób kręciło nosem, że tutaj w środku Starego Krakowa mamy jakiś dom z betonu i szkła w miejsce kamienicy, która została wyburzona po to, żeby zrobić miejsce dla domu Józefa Sperlinga. Ja pewnie też byłbym z tych takich, co kręcą nosem, bo ja jedna z takich rzeczy, których bardzo nie lubię, to jest jak coś się zmienia. Jak na przykład coś było, a nie ma, to mi się nie podoba. Jak się pojawia coś nowego, to mi się też nie podoba. Jak się to nowe zrobi stare, to już lubię.
Jak państwo będą widzieć na konsultacjach na przykład społecznych Radka Raka, to proszę ostrożnie ze zmianami, bo może być weto bardzo wyraźne. Także Radku, nie wychodź na takie spotkania, dobrze? Żebyś nie blokował zmian, bo one czasami są niezłe, wiesz. Przyjmujesz to, prawda?
Tak, oczywiście przyjmuję.
Nie z przekonaniem to Radek powiedział.
Nie, zupełnie bez przekonania. Ale nie ma wyjścia.
Proszę państwa, człowiek, który oświetlił Amerykę, pałac i park imienia Anny Jeraz-Majerzmanowskich w Krakowie. Światło i siła, czyli opowieść o dworze Marsów i rafinerii ropy naftowej w Limanowej. Za słońcem to z kolei tytuł opowiadania o kamienicy Sperlinga w Krakowie. A ukryte skarby to willa przy Józefitów w Krakowie, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Fotografii. Księgi zakazane, oczywiście gmach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Kogo niesie droga, to zagroda Apolonii w Zakrzowie koło Niepołomic. Jakie to jest romantyczne opowiadanie. Naprawdę. Ogromnie. Jest przepiękne. Ja je cytowałam cały czas ten początek, wiesz, Piękne, piękne. Liturgia Horarum, klasztor, kościół i Muzeum Ojców Dominikanów w Krakowie. Podziękowania, bibliografia, spis ilustracji.
To jest bardzo ważne, te ostatnie to są bardzo ważne.
Ale widzisz,
elementy.
Jak ja przebiegłam. No, tak. Przebiegłam bardzo szybko, bo to państwo wszystko zobaczą w publikacji, która jest dostępna za darmo. To jest nieprawdopodobne. Pięknie wydana książka, wszystko jasne, z opowiadaniami Radka Raka. No czytać, tylko czytać.
Zachęcam.
Powiedział Radek Rak. Proszę państwa, bardzo dziękujemy. Radku, ja ci dziękuję za kolejne odwiedziny. I za każdym razem będę powtarzać, że mam nadzieję, że nie ostatnie, więc na tym zakończę.
To ja bardzo chętnie. Dzięki wielkie.
Proszę państwa, to były Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. No i oczywiście zapraszamy do tego, żeby nie regulować odbiorników i zostać z nami.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.